Naszym gościem jest pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublina. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam również.
Chciałbym zapytać o komentarz i też poprosić o taką analizę i no i odpowiedź na pytanie, co w takiej sytuacji trzeba byłoby zrobić. O co chodzi? Przede wszystkim o kwestię serii artykułów, które pojawiły się w francuskim Libération, gdzie autor analizuje 8 lat mniej więcej pewnych mechanizmów, które, no można powiedzieć prostym językiem, były pewnymi naciskami na instytucje unijne, a w tych instytucjach na konkretnych ludzi. Tutaj wymienia TSUE, między innymi Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, to też ciekawe, i w rolach głównych pojawiają się politycy Europejskiej Partii Ludowej, na której od niedawna stoi Donald Tusk. Chciałbym zapytać, jak popatrzeć na te doniesienia, bo one no, mogą mieć, czy sprawy, o których jest mowa, mogą mieć wpływ na to, co dzieje się dzisiaj w Unii Europejskiej.
No, na to zwracają także uwagę już dziennikarze z Liberacją, że to w sposób bardzo wyraźny osłabia, wizerunek całej Unii Europejskiej, szczególnie teraz, kiedy można powiedzieć wprost, że ta Unia jest w kryzysie i w tym kryzysie gdzieś się pogłębia. Zresztą zapytanie w sprawie tego, jakie konsekwencje, jakie działania będą wyciągane w ramach Europejskiej Partii Ludowej, takie zapytanie do przewodniczącego Donalda Tuska wystosowała między innymi pani europoseł Anna Zalewska. No i pytanie teraz, jakie będą konsekwencje tego, konsekwencje w całej Unii. Pamiętajmy, że teraz cały czas toczą się rozmaite postępowania przed TSUE, w tym także niedawno oddalona to skarga Polski, znaczy jeszcze nie oddalona, no ale rzecznik zapowiada, że będzie oddalona skarga Polski i Węgier. No i teraz pytanie, czy chociażby przewodniczący TSUE, sędzia Ken Lennartz, który miał być zamieszany w ten nielegalny proceder, czyli nadużywanie tych stanowisk dla odnoszenia poszczególnych korzyści materialnych, czy taki chociażby przewodniczący TSUE powinien się z poszczególnych postępowań wyłączyć, ale z treści artykułów wynika, że na tych nieformalnych spotkaniach, które, uwaga, były finansowane w sposób nielegalny z pieniędzy publicznych, na tych spotkaniach pojawiało się około 1/3 składu sędziowskiego TSUE. W związku z powyższym każda z tychże instytucji, zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisja Europejska, wielu polityków Europejskiej Partii Ludowej, czyli de facto europarlamentarzystów, no to są, no, czy chociażby Europejski Trybunał Obrachunkowy, bo także przewodniczący tegoż organu Klaus Heinerlen, to są osoby, które no, w tym momencie tracą wiarygodność. Traci wiarygodność cała Unia Europejska. Szczególnie jest to wszystko ciekawe w obliczu tej zmiany, jaka w tym momencie się dokonuje na tej europejskiej scenie. Bo pamiętajmy, zobaczmy, w jakim momencie taki artykuł się pojawia. No, pojawia się w momencie, kiedy władzę w Niemczech traci Angela Merkel. Oddaje ją nie swojemu następcy z CDU-CSU, ale Olafowi Scholzowi, który jest z zupełnie innej frakcji, bo dochodzi do głosu jednak koalicja liberałów, zielonych i socjaldemokratów. Więc teraz pytanie, czy nieprzypadkowym jest, że w takim właśnie momencie te artykuły się pojawiają, bo zwróćmy też uwagę na te zapowiedzi, które padają ze strony europejskich polityków o potrzebie stworzenia Unii Europejskiej jako państwa federacyjnego, co oczywiście byłoby sprzeczne z jakąkolwiek koncepcją ojców założycieli Unii Europejskiej, czyli Schumana, Adenauera. Ale taka koncepcja w tym momencie się właśnie pojawia i to będą środowiska właśnie lewicowo-liberalne, te środowiska są autorami takiego pomysłu państwa federacyjnego, jaki miałaby być Unia Europejska. Więc w tym momencie wypuszczenie takich artykułów, pojawienie się tych artykułów, moim zdaniem, no może wiązać się z tym, żeby jeszcze mocniej osłabić Europejską Partię Ludową przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które czekają nas, jeżeli dobrze pamiętam, za około 2 lata. Dlatego też wydaje mi się, że nieprzypadkowym jest to, że te artykuły pojawiły się w tym momencie. Co niemniej jednak świadczy też o tym, że te informacje, które wypływają z tych artykułów, są naprawdę skandaliczne. Osłabiają wizerunek Unii w tym momencie i teraz tak jakby miałby pojawić się pewien nowy ład, unijny, potężne przebudowanie sceny politycznej. I co ciekawe, jeszcze dzisiaj zauważyłem wypowiedź i reakcję na ten cykl artykułów Roberta Biedronia, tak, który tu mówi o tym, że jest to niedopuszczalne, że jest to skandaliczne, który się mówi, że jest mocno zaskoczony i wręcz zszokowany tymi doniesieniami, czyli można powiedzieć z jednej strony, że od prawa do lewa są głosy zaskoczenia, oburzenia wręcz tymi praktykami, które miały miejsce w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w TSUE, ale zwróćmy uwagę właśnie na przynależność polityczną Roberta Biedronia, który jest oczywiście tu oburzony, ale ma pełną świadomość tego, że do głosu na forum unijnym może w tym momencie dojść jego opcja, opcja lewicowo-liberalna, bo przecież, tak jak wcześniej wspomniałem, nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest właśnie, no, wywodzi się z koalicji o takim właśnie nachyleniu, więc pytanie, czy nie jest to także reakcja ze strony polskiego europarlamentarzysty, nieprzypadkowa, bo wie doskonale, że taki szok oderwie wyborców od polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, którzy są członkami Europejskiej Partii Ludowej.
No właśnie, jakieś różne skrzydła, różne pola gry nam się odkrywają, otwierają. Słyszymy też, że w rozmowach, w spotkaniach czytamy, że takie spotkanie między innymi było organizowane we francuskim zamku Chambord, który słynie z polowań na przykład organizowanych przez polityków, biznesmenów. Już nie wchodzą tutaj w te kwestie humanitaryzmu, za którym oni optują, ale tam no, pojawiają się nazwiska na przykład obecnego szefa Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Czy to wszystko nie powinno być no, jakoś konkretnie też rozwiązane? A jeżeli tak, to przez kogo? Bo wydaje się, że medialnie to, no, to nie wystarczy, bo ta siła jest jednak liberalno-lewicowa większa.
No i teraz właśnie to jest bardzo dobre pytanie, które ojciec postawił. Mianowicie, kto miałby rzeczywiście teraz rozliczać te poszczególne osoby, skoro mówimy o postaciach, które stoją na czele najważniejszych instytucji unijnych, które są nie jakimiś, powiedzmy, małymi elementami, ale ważnymi trybami w tej unijnej biurokracji, w unijnym mechanizmie. Po pierwsze, Charles Michel. Dalej zwróćmy uwagę na to, że organizatorami tych spotkań, wśród tych organizatorów był między innymi Karel Pinkston, czyli były audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, który był skazany, żeby było ciekawiej, za oszustwa finansowe w spotkaniach. Był też Jean-Claude Juncker, czyli były szef Komisji Europejskiej, czy Johannes Hahn, aktualny komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu i który jest bliskim współpracownikiem przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Więc te nazwiska, które się pojawiają, to tak naprawdę można powiedzieć, że cała wierchuszka to jest coś, co może zmieść elitę, dzisiejszą wierchuszkę Unii Europejskiej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku afery Rywina w Polsce. Tylko że no mówimy tutaj jednak o nieporównywalnie większej skali. Jeżeli chodzi też o te polowania, no to jest to dodatkowy oczywiście argument dla tej frakcji lewicowo-liberalnej, która w tym Parlamencie Europejskim na razie może nie jest tak silna, ale być może po takiej aferze no może wrócić wzmocniona. No bo jeżeli jeszcze dodatkowo powiedzą, że tutaj, prawda, pojawiają się politycy Europejskiej Partii Ludowej, którzy wbrew pozorom nie są tacy nowocześni, jak mogłoby się nam wydawać, bo proszę bardzo, jeżdżą, polują i jest to no, w odczuciu elit lewicowo-liberalnych, oczywiście niehumanitarne, chociaż nie wiem, co z tym pojęciem ma to wspólnego, ale wiadomo, że jest to używane jako taki kij do bicia. No tym bardziej może to wpłynąć na jakieś kwestie sondażowe. I teraz, jeżeli mamy 2 lata do wyborów do Parlamentu Europejskiego, wybucha tego rodzaju afera, zanim ktokolwiek weźmie się za próbę wyjaśnienia tego, zanim to wszystko zostanie wyjaśnione, to te 2 lata mogą de facto upłynąć, bądź upłynie powiedzmy rok, półtorej, czyli będziemy w takiej fazie przedkampanijnej. Będzie to świeży temat, który może naprawdę w sposób znakomity grać tym tematem do samych wyborów. Więc jest to próba, moim zdaniem, jednak ugrania coś na tym wszystkim poprzez lewicę. I myślę, że kluczowy tu może być moment, w którym zostało to ujawnione. Bo jest to moment, w którym ze sceny de facto schodzi Angela Merkel, a w treści artykułu wynika, że jednak było tutaj duże powiązanie i wpływ na poszczególne postaci unijne i na polityków Europejskiej Partii Ludowej ze strony polityków CDU-CSU, czyli macierzystych formacji Angeli Merkel. Skoro ona schodzi ze sceny, pojawia się Olaf Scholz, pojawia się nowa koalicja w Niemczech, będą próbowali tutaj, powiedzmy, poszerzyć swoją strefę wpływów także w Parlamencie Europejskim, co jednocześnie potwierdza w pewien sposób tezę, która wydawałaby się być oczywista, ale teraz staje się jeszcze bardziej oczywista, że głównym tutaj rozgrywającym Unii Europejskiej są oczywiście są Niemcy. I teraz też może inna kwestia, pytanie, jakie należałoby postawić, trudno mi będzie też znaleźć odpowiedź na to, jaka będzie reakcja innych państw członkowskich. Bo o ile tutaj mówimy o wpływach CDU-CSU, no to tutaj to jednak w Parlamencie Europejskim te poszczególne postaci wywodzą się z różnych państw, gdzie jednak w większości z Niemiec. Mówię tu o Junckerze, mówię tutaj o powiązaniach jakichś delikatnych, ale jednak z Ursulą von der Leyen, czy też właśnie Charles Michel. Natomiast jak zareaguje na to Francja, jak zareagują na to inne mocne państwa unijne, jak w jaki sposób odniosą się do tej sprawy. No i pytanie, kto w ogóle ma się wziąć za wyjaśnienie tej kwestii, skoro odpada nam 1/3 składu sędziowskiego TSUE, w tym sam przewodniczący, który nawet na tym etapie, kiedy nie odniósł się w żaden sposób do postawionych, przepraszam, przez autorów artykułu zarzutów, nie możemy stwierdzić, że są one prawdziwe czy nieprawdziwe, czy on nie powinien się w ogóle z postępowań wyłączyć wraz z tą częścią sędziów, która miałaby w tychże nieformalnych spotkaniach uczestniczyć. Więc to jest pierwsza kwestia, co dalej z TSUE, co dalej z Komisją Europejską, czy też z tymi komisarzami, których nazwiska również pojawiają się w treści artykułów. I naprawdę trudno znaleźć osobę, która miałaby rzeczywiście to wszystko wyjaśnić. No, dalsza kwestia, Europejski Trybunał Obrachunkowy, skoro Klaus Heinerlen również został oskarżony o defraudację środków publicznych. Zresztą był już przesłuchany przez Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego, ale też nie mamy gwarancji, że w poszczególnych komisjach czy też innych instytucjach unijnych nie znajdują się osoby, które z kolei są powiązane czy to relacjami towarzyskimi, czy formalnymi, czy biznesowymi z tymi osobami, wobec których pojawiają się konkretne zarzuty.
Czekamy zatem na rozwój wypadków. Liczymy też na media, które będą informowały. Ja dzisiaj szukałem informacji w polskojęzycznych portalach. No to te lewicowe, gazeta.pl czy wyborcza.pl, TVN24. No próżno szukać informacji, że w ogóle coś takiego miało miejsce, więc liczymy też na przebudzenie i dochodzenie wspólne do prawdy.
No właśnie, no to czy to mnie akurat może tak bardzo nie zaskakuje, niestety. Z przykrością muszę to stwierdzić, że nie jestem zaskoczony tym, że gazeta.pl czy Gazeta Wyborcza czy TVN24 nie podłapują tego tematu, bo no bo zwróćmy uwagę, jednak gdyby ten temat wypłynął, to tak naprawdę społeczeństwo nawet niekoniecznie zawsze świadome, ale gdzieś oglądające ten TVN24 stwierdziłoby, no to hola, to w takim razie zacznijcie od zrobienia porządku na własnym podwórku, a dopiero potem przyglądajcie się temu, co się dzieje, to już abstrahując od tego, że nasz, powiedzmy, wymiar sprawiedliwości jest naszą wewnętrzną sprawą, a nie Unii Europejskiej, ale jeżeli nawet, no to okazuje się, że na tym unijnym podwórku jest większy bałagan niż ten, który oni chcieliby zobaczyć, czy to w Polsce, czy na Węgrzech. W tym momencie otworzyłem sobie rzeczywiście Onet.pl, no to no nie ma tych głównych, powiedzmy, headlinerach informacji na temat tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Tematem wiodącym, jak widzę, jest tutaj Łukasz Mejza, to oczywiście obostrzenia. I tak naprawdę no, informacje gdzieś covidowe bądź jakieś naprawdę mniej istotne tematy, czy to sportowe, czy takie brukowe, celebryckie. Dlatego też trudno tutaj i to znaczy to jest przepraszam, pojawia się Rada Europy reaguje w sprawie polskiego wyroku TK. Natomiast nie ma informacji na temat TSUE, więc myślę, że to też będzie problemem, jeżeli ta informacja jednak do społeczeństwa polskiego nie dotrze. Nie dotrze w pełnym wymiarze tego, z jaką aferą, w jakiej skali mamy do czynienia.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, będziemy wracali
dziękuję
do tematu.
Dziękuję serdecznie również. Szczęść Boże, do zobaczenia.
Z Panem Bogiem, pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin, był naszym gościem.